Mój ojciec zostawił po sobie drzewo, gdzie się kończy na XIX wieku. A to są powstańcy styczniowi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i Wiktoria. Jak spojrzymy na szkic drzewa, to jest mój pradziadek, a to jest jego siostra.
Powstanie w długiej sukni.
A gdzie jest ich grób?
O, to tam podejdzie.
Bo ten cmentarz jest nieczynny chyba już, prawda?
Tak.
Widziałam Dołubowo przed laty i majątek w Dołubowie wyglądał wtedy bardzo smutno. To znaczy sam dwór, tak jak inne podlaskie dwory, drewniany, opuszczony, niestety bardzo zaniedbany.
A rodzina nie mogła tego majątku odzyskać?
To były jeszcze czasy represji carskich. Za udział w powstaniach konfiskowano. Patrioci mieli gorzej.
Przed sobą mam Ciche bohaterki, udział kobiet w powstaniu styczniowym, wydanie z 1933 roku. Pani profesor Maria Bruchnalska wskazuje, że wiele piór opracowywało dzieje 1863 roku i znaczny jest dorobek pamiętników skreślonych przez uczestników tej walki o wolność. Mało w nich jednak bezstronności, a jeszcze mniej uwzględniania udziału w tych zmaganiach podjętych przez kobietę polską.
To ja już wypełniłem poprzez swoje zainteresowania właśnie historią rodziny, historią Polski. Ta część to już moja praca, a tutaj to są tylko męscy potomkowie rodu w tym XIX-wiecznym drzewie. I ja od tego zacząłem poszukiwania rodzinne i genealogię tą rozbudowuję. No więc Teofil, pułkownik wojsk carskich, przeszedł do powstania. Ignacy, również oficer, przeszedł do powstania. Antoni i Józef, to mój pradziadek, dwaj studenci Uniwersytetu Moskiewskiego, przeszli do powstania. Matka bardzo ich wstrzymywała, mówi, zostańcie tam, uczcie się dalej, no bo już ci byli przecież w powstaniu. I jeszcze Julian, gimnazjalista tu, na Kościelnej, uczył się w tej szkole. No i Wiktoria i jeszcze jej dwie siostry. 9 osób Tadeusza, mojego prapradziadka.
Wiemy dzięki wspaniałej pracy Wacława Wejtko, przedwojennego archiwisty z Wilna, który, proszę sobie wyobrazić, no myślę, że na potrzeby pani profesor Marii Bruchnalskiej, przygotował niezwykłe dzieło, materiały pod tytułem Kobiety w powstaniu styczniowym 1863 roku na Litwie. Materiał został bardzo skrupulatnie przygotowany w oparciu o źródła historyczne. Spisano to na zasadzie poszczególnych powiatów i tutaj od powiatu kowińskiego poprzez powiaty augustowskie, łomżyńskie, mochylewski, nawet oczywiście lubelski, no nie wspominając o powiecie grodzieńskim, o powiecie bielskim, sokulskim, zostały zebrane informacje o wszystkich tych, jak to autor mówi, kobietach zamieszanych w powstanie 1863 roku. Rękopis jest bardzo ciekawy, ponieważ zawiera nie tylko alfabetycznie ułożone nazwiska, imiona kobiet, ale zawiera dość specyficzne elementy, które obrazują na przykład pochodzenie tej osoby, wyznanie, wiek, jakie to było w szczególności, czy miasto, czy powiat, ale też i wskazanie krótkie, jakie powody spowodowały, że osoba została aresztowana, zesłana na Syberię. Proszę sobie wyobrazić, że materiał liczy naszych terenów 1701 nazwisk ułożonych alfabetycznie, samych kobiet. Aż się nie chce wierzyć, że taka ilość w różnych okolicznościach, z różnych powodów była zaangażowana w działania, no dzisiaj moglibyśmy nazwać krótko, powstańczymi tego okresu 1863, a nawet 1865.
Wiktoria, no to ja już rozbudowałem życiorys, ostatnio spory materiał profesor Presnarowicz z Archiwum Wileńskiego dostarczył. Ja miałam też podobne, ale mało czytelne. Ona się urodziła w Sedelnikach, a to jest dawne województwo białostockie, powiat Wołkowysk. No to jest jej zdjęcie z tuż przed powstania. O, to jest autentyczne tutaj. To jest 1862 roku zdjęcie. No, duża suknia, długa, mitynki czy mitenki, bo to i tak się nazywały te rękawiczki. Książeczka do nabożeństwa. No to tak oglądamy zdjęcia, to jest jej mąż Ludwik. O, ten dworek istniał jeszcze do 2000 roku. Tam była biblioteka białoruska i klub białoruski, ale potem młodzieży coraz było mniej i tak powoli rozdrapany został. Ona ukończyła Instytut Mariański, jak sama w zeznaniach, które tu mam w protokołach policyjnych w Warszawie, a od 1961 roku już była z matką właśnie w Sadelnikach, w tym dworku. No i tutaj zaczyna się, kiedy wybuchło powstanie, ona już 18-letnia, czasami tam pisze 17-letnia, z matką Joanną właśnie z domu Unikiewicz. Były obwinione o sprzyjanie i kontakty z powstańcami oraz o przyczynienie się, to jest incydent, do powieszenia gminnego pisarza Spodorowska. Była taka ostra rozmowa, ponieważ biurokraci, nazwijmy miejscowi, utrudniali jakieś załatwienie sprawy związane z majątkiem. I wtedy Wiktoria ostro tam się spięła z jednym z nich i powiedziała, że pójdzie o zakład 100 rubli, że pisarz gminny i sołtys będą powieszeni przez powstańców. A mam taki protokół policyjny, który pisze wreszcie, czytaj, wskorie słuchiło się. Ci obaj starceni na pewno donosili na powstańców, bo przecież tam były ostre sprawy za szpiegostwo, za donos, karano śmiercią. No i wtedy one zostały ukarane pieniężną grzywną, 200 rubli srebrnych i zaraz nadzór policyjny. A w śledztwie, jak tłumaczyła Wiktoria, swój zakład obróciła w żart, pisząc w zeznaniu, bo tu mam właśnie też to. Tylko raz, kiedy pisarz wezwany przez mamę nie uskutecznił jej próśb, powiedziałam przez żart, że co wieszają ludzi uczciwych, dopisałem w domyśle powstańców, to niechby sobie powiesili takiego nieużytecznego.
Ponad 100 stron Archiwum Historyczne w Wilnie zawiera bardzo szczegółowe informacje na temat chociażby właśnie Joanny Ładyczańskiej i jej roli w powstaniu styczniowym. W tym zbiorze znajdujemy co najmniej kilkadziesiąt postaci, które są bardzo związane z samym Białymstokiem i okolicach. W ogóle nie są znane. Chciałem zwłaszcza podkreślić postać kilku kobiet z Białegostoku, których praca na rzecz samego przygotowania też do powstania styczniowego była przeogromna. Proszę sobie wyobrazić, że już w 1861 roku kobietą, która użyczyła swego lokum, była Joanna Łubawa. Brała bardzo czynny udział w różnych działaniach konspiracyjnych. No mamy taką informację na temat Joanny Łubawy, pseudonim matka, za co została zesłana do Orenburga, bo w końcu jednak policja carska wpadła na trop, na ślad. To właśnie też kobiety, które mieszkały w okolicach Bielska Podlaskiego, Zabudowa, Supraśla i wielu, wielu innych miejscowości wsi, wzięły czynny udział w tych przygotowaniach.
No tutaj o taki mam dokument bardzo ciekawy, bo za co zapłaciła Joanna, matka Wiktorii, 200 rubli, po rosyjsku tak, dokument do gubernatora wojennego, zachranienie patriotyczeskiego kresta, 200 rubli sztraf. O, taki krzyż, a to jest ten słynny, znany krzyż powstańcy, który był noszony, a potem ukrywany nawet, bo za to też można było ulec represjom. Co tutaj jeszcze? A, tu jest bardzo taki ciekawy fragment z przesłuchania tej Wiktorii. Szablon pytań. Ona tutaj pisze, no, swoje imię, nazwisko. Jestem rodu szlacheckiego, panną, a rok mam 17. No i potem dalej tutaj wyznaję religię rzymskokatolicką. W spowiedzi bywam w swoim parafialnym kościele Międzyrzeczu. A tu jest to pytanie. Czy była sodownie karana tego? Ona mówi, nie byłam nigdy i za nic. I to jest znowu ten pazurek. I tu pisze tak, czy zna język rosyjski? Nie umiem, ale to nieprawda, bo jak ona francuski znała, to na pewno, no, ale ona twardo po polsku tu. I później dalsze takie dokumenty, które też mam, już są tłumaczone po rosyjsku, no, żeby ci czynownicy, urzędnicy kolejni mogli...
A ona tutaj śmiało po polsku cały czas.
Tak? O, tutaj jest też taki, gdzie ona bardzo prosi, że matka jej przeżywa dramat, a ona już 8 miesięcy, moje więzienie już jest. I tu zaczyna się cała historia. Na spacerach więziennych w Grodnie Wiktoria spotkał właśnie Ludwik Pieńkowski, aresztowany jako komisarz powstańczy na powiat bielski. I wnuk kronikarz tak pisał: znalazł szczęście swego życia, bo była to jego wielka i jedyna miłość dozgonna i wzajemna. Ślub odbył się w kwietniu za zgodą Morawiewa wieszałaciela w kaplicy więziennej i młoda para pojechała w podróż poślubną kibitko do Tomska. Ludwik Pieńkowski wywodził się z zasłużonego nadburzeńskiego rodu Pieńkowskich, a majątki w Sutno, Osnówka, Granne, Dołubowo, gmina Dziadkowice. Potem gospodarze w tym majątku Dołubowo, do tej pory są ślady jeszcze stawu, dworek drewniany tam został, szkoła była, uwłaszczył chłopów nawet w 1961 roku, jeszcze przed ukazem carskim. I teraz co w więzieniu się dzieje? Przeżył on brutalne przesłuchanie prowadzone przez znanego właśnie znowu tego Murawiewa wieszaciela. I znowu pisze ten Jerzy Pieńkowski. W czasie jednego z przesłuchań Murawiew kopnął dziadka już powalonego na ziemię i trafił w zegarek, który kosztem szkła i zgniecionej koperty sparował kopnięcie i został odtąd fetyszem. I on się zachował, ten zegarek, wśród tych pamiątek rodzinnych w Londynie, ale z tym bardzo chorym Janem trudny jest kontakt. Ja tak ciągle marzę, że rozmawiałem już z kierownictwem Muzeum Pamięci Sybiru, że to byłaby wspaniała pamiątka taka żywa tam XIX-wiecznych Sybiraków, gdzie ten zegarek kopnięty przez wieszaciel słynnego Murawiewa, takiego polakożerce. Ale też jest ciekawostka taka, że tam jest książka do nabożeństwa z tego zdjęcia tutaj Wiktorii. O, tutaj jest ona pod ręką.
Byłby. A książeczka gdzie jest teraz?
W Londynie.
Pani Jasiu, przyszła pani z mikrofonem. Dziękuję. Już idzie.
Ślady rodziny Władyczańskich na Podlasiu to przede wszystkim Dołubowo. Dwór, który pozostał w zrujnowanym nieco stanie, ale jest śladem siedziby, która kiedyś tętniła życiem, której przyszedł na świat także nasz wybitny malarz Ignacy Pieńkowski. Wprawdzie nic nie pozostało z pierwotnego wyposażenia dworu, ale jest to miejsce, które przyciąga, które tworzyło kiedyś wspaniałą atmosferę. Ród niezwykle zasłużony dla Podlasia, bardzo przy tym doświadczony przez los, przez władze carskie, przez okoliczności historyczne, uczestnicy powstania styczniowego, skazani za udział w powstaniu.
Szkoda, że to nie odrestaurowane, bo to jakby było ładnie.
No to oni Pieńkowscy byli, to trzeba już specjalistów do tego.
A dwór gdzie stał, daleko?
Tam, w tej stronie wioski.
No więc jest tych śladów całkiem sporo. Przypomnijmy, że w parku dworskim była jeszcze grota Lourdes, wzorowana na tej, do której pielgrzymowała Weronika Władyczańska. Wtedy, kiedy po powrocie z Syberii, z zesłania, po powstaniu, uznała, że musi podziękować Matce Boskiej za wsparcie, za pomoc, za przeżycie.
Jest boczny lewy ołtarz Fundacji Pieńkowskich w Dołubowskim Kościele, a przy ołtarzu głównym z prawej strony znajduje się ława kolatorska z oparciem zdobionym herbowym mosiężnym inicjatem P ładnym takim. A znajduje się też obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy skopiowany przed wojną jeszcze przez syna Wiktorii i Ludwika Ignacego, malarza.
Tablica jest.
Wiktorii z Władyczańskich i Ludwikowi Pieńkowskim. Ukochanym rodzicom dzieci te pamiątki poświęcają, prosząc o modlitwę za ich duszę. Czarna tablica, a sam kościół...
W 902 zaczęli budować. W 907 już konsekrowany był.
Pamięta pan ten kościół z takich wcześniejszych lat? On był taki sam, czy trochę się zmienił?
No, gdzież był taki sam.
A co tutaj się zmieniło?
Wystrój, ławki, no co, malowanie inne. Ołtarz był zielony, teraz jest złoty. Takie te płotki do ołtarza. No to się zmieniło. Ławki pamiętam stare.
A właśnie mówili państwo Władyczańscy, że tutaj jeszcze była gdzieś ławka Pieńkowskich.
No to proszę bardzo, jest ona. Tylko teraz przysłonięta choinką.
Tam gdzieś przy ołtarzu?
Tak. Była ławka Pieńkowskich, oczywiście, to ona fundowana. Tutaj, o, to jest ławka Pieńkowskich. Tam pani zajrzy z tamtej strony. Ja światło zapalę, może pani będzie widzieć lepiej.
Po powrocie Ludwika do dworu Dąbowo stało się centrum rodzinnym. Zapełnił się dziećmi znowu, czterech synów, dwie córki i imieniny znowu, tak pisze ten Jerzy Wiktory, był niemalże zjazdem powiatu. Była ona znana jako inicjatorka oświaty i opieki zdrowotnej w Dąbowie i okolicy. Pobyt na zesłaniu pozostawił jednak ślady, bo Ludwik się leczył w Berlinie, a ona kurowała się czasami, wyjeżdżała do Marienbadu. No i zmarła w wieku 49 lat.
Alfabetycznie ułożył Wacław Wejtko, no na przykład Maria Andruszkiewiczowa, ukrywanie syna Karola po powrocie z powstania, zesłana do Moskwy i dalej etapem na Syberię. Sabina Biłgorajska, szycie bielizny powstańców, Bieusowa Amelia, przyjęcie powstańców, Birfend Elżbieta, ukrywanie rzeczy po powstańcach, mąż w powstaniu. Przykłady innych jeszcze kobiet, które były skazywane bardzo często na przykład na kary grzywny. Butwiłowiczowa Rozalia, córka Ignacego, za wydanie koni powstańcom, kara 50 rubli. Pani Bykowska Franciszka, zamieszana w powstanie, kara 100 rubli. Córka Careskówna Aleksandra, podobnie, kara 40 rubli. Pani Aniela Chylińska, włościanka 30 lat, udział w rozruchach we wsi, 3 miesiące więzienia. Podobnie pani Cylwikowa Karolina, udział w rozruchach na wsi, 1865 rok, 3 miesiące więzienia. Mamy też właśnie i takie osoby, które starały się w jakiś sposób zachęcić. I samo doniesienie już na taką osobę wystarczało, aby została skazana. Pani Deus Krystyna, pruska poddana. Dostarczanie chleba powstańcom i tutaj wysłać za granicę.
Właśnie, i to ciekawe, że podczas zaboru 123-letniego jednak ta właśnie tradycja, polskość trwała. Dzięki kościołowi, językowi, który też tam się zachowywał, między innymi, pomimo że pełnili różne urzędy. A kiedy przyszła potrzeba, no bo taka była wtedy, to oddali swoje zdrowie, życie przecież do ojczyzny. To mówię, że tu film powinien zrobić ten reżyser, który Szwadron zrobił na przykładach takich życiorysów bardzo barwnych, dramatycznych.
Był to reportaż Powstanie w długiej sukni.
Ja patrzę, że to chyba wnuczka na zdjęciu.
Prawnuczka, a właśnie, w Irlandii są, no bo tam trafili.
Kultywuje też tradycje.
Staram się im to przekazywać. W przyszłości mają zamiar.
O Weronice Władyczańskiej-Pieńkowskiej opowiadał Janusz Władyczański. Mówili też historyk sztuki Joanna Tomalska i profesor Sławomir Presnarowicz. Muzyka Hania Rani. Przygotowała Dorota Sokołowska.